Słuchacie Kortowskiej Audycji Literackiej i teraz zapraszam na drugą część wywiadu z Agnieszką Stabro.
Po opisach obecnych w książce zorientowałam się, że pani klimat Pietra Santa też chyba przypadł do gustu, bo jeden taki opis, który nawet chyba sobie zaznaczyłam, może sobie go szybko otworzę, bo bardzo, może nie będę całego czytała, ale to, co pani napisała na stronie 122, ja pokażę, że tutaj książka. I kawałeczek tylko przeczytam. To jest o Toskanii w sumie. Do oszałamiającej mieszanki dodać trzeba zapach typowych dla regionu. Chodzi o zapachy. Typowych dla regionu ziół. Mięty, estragonu, rozmarynu i szałwii. Aromaty owoców cytrusowych, lawendy i winogron, a także zapach opalanych drewnem pieców, w których rosną chleby, spody do pizzy oraz podpłomyki. Wczesnym rankiem Piazza Duomo wypełnia, Pietra Santa oczywiście, wypełnia kojący, a zarazem intensywny zapach kawy z ekspresu, bez której Włosi nie wyobrażają sobie początku dnia. No, pani po prostu, i tam dalej jeszcze jest sporo, na tych stronach akurat. Ten klimat pani świetnie oddała. No ja co prawda spędziłam tam pół dnia tylko. Mam nadzieję, że wrócę kiedyś. I akurat było 40 stopni, a w tych murach to chyba 50. Więc szczerze mówiąc, duża część mojego pobytu w Pietra Santa minęła na szukaniu cienia i sklepu spożywczego z wodą mineralną, co wcale nie było takie łatwe, zwłaszcza w godzinach siesty. Ale proszę powiedzieć jeszcze, jak, bo też mam wrażenie, że jeżeli autor książki też jakby poczuje to miejsce, no to lepiej się pracuje nad daną postacią, prawda?
Tak. To jakby nawet chyba napisałam takie zdanie w tej książce, że właśnie dopóki jakby czytałam na ten temat, że Igor to miejsce wybrał, no to było takie bardzo, prawda, teoretyczne, no jakieś Włochy, ciepło, prawda, fajnie odpowiadało mu, ale rzeczywiście jest w Pietra Sancie coś bardzo magicznego, że chce się tam wracać i chce się tam zostać. Mi się wydaje, że to jest kwestia, no klimat w ogóle, prawda, śródziemnomorski, ale też Pietra Santa jest, być może to też tak Igora jakby uwiodło w tym mieście. To jest miasteczko w gruncie rzeczy małe, tak można powiedzieć, że to jest no, włoska prowincja tak naprawdę. Też między Florencją a Pizą, więc gdzieś takie trochę zagubione między takimi dwoma ośrodkami jakby, no, głównymi turystycznymi. A z drugiej strony jest, no, oferuje bardzo dużo zabytków. Jakby tam też mieszkał Michał Anioł i trochę po sobie pozostawił, więc jest z jednej strony ten aspekt właśnie takiej, no, prowincji, czegoś na uboczu, ale z drugiej strony co rusz się napotyka właśnie jakieś artefakty, czy w ogóle no, jakieś ślady historii.
No tak, i tych galerii jest tam mnóstwo i właściwie jest problem ze sklepem spożywczym, ale nie ma problemu z galeriami.
Tak, to prawda. No ja akurat byłam na wiosnę, więc w ogóle uniknęłam, jeszcze nie było tu, znaczy tam w ogóle moim zdaniem nie ma jakichś tłumów porównywalnych do innych miejsc, ale rzeczywiście turystów było bardzo mało, jeszcze pogoda była właśnie sprzyjająca wycieczkom. Więc rzeczywiście no, klimat jest niesamowity, też no, Włosi są bardzo otwarci, jakby każdy, kto był, czy trochę zna tą kulturę, to też no, jakby widać różnicę i w temperamencie, no też w stosunku, prawda, do turystów. I też tam być może dlatego, że jakby nie byłam w takim wysokim sezonie, ale to, co mi się podobało, to to, że tam rzeczywiście mieszkańcy są bardzo ciekawi obcokrajowców. Rzeczywiście zadawali dużo pytań, bardzo
no
jakby
właśnie, chciałam
przyjaźni.
O to zapytać, czy udało się pani porozmawiać z kimś miejscowym na temat Mitoraja i w ogóle, jaki był odbiór tego, że ktoś przyjechał z Polski i chce tutaj pisać o naszym obywatelu, bo oni przecież za
honorowe obywatelstwo, tak. No, odbiór był bardzo pozytywny, w ogóle jakby powiedzenie, że przyjechałam tutaj w takim celu i wymienienie właśnie postaci Igora Mitoraja było takim kluczem, który otwierało tak naprawdę wszystkie drzwi. Dużo było takich rozmów, no oprócz takich, które się znalazły w książce, na przykład z szefem odlewni, w której też Igor 30 lat pracował, ale dużo było też takich rozmów właśnie z osobami stamtąd. No nie wiem, chociażby przy okazji zapytania się o drogę na cmentarz, to też jakby każdy wiedział, jak jeszcze się powiedziało, że to chodzi właśnie o to, żeby odwiedzić Igora Mitoraja, to też widać było, że tam ta pamięć o nim jest żywa cały czas, że jakby on jest postacią, o której się mówi, o której się rozmawia. Pracownicy baru też, w którym właśnie wypijał codziennie rano sławne espresso, też bardzo chętnie opowiadali. Dzielili się jakimiś wspomnieniami. Oczywiście, no wiadomo, nie były to, jakby może nie zawsze były to jakieś bardzo głębokie rozmowy, bo też Igor raczej był dosyć takim zamkniętym człowiekiem, ale jakby nie było osoby, która by go nie kojarzyła, która by z nim chociaż przez chwilę kiedyś nie miała okazji porozmawiać.
Tym bardziej, że
Więc cały
właśnie
czas.
mają coś takiego, że jak już się zapoznają z kimś, to potem już go uznają za swojego
Tak. To potwierdzam, bo rzeczywiście, to nawet chyba też w książce o tym wspomniałam, że rzeczywiście jakby podążając zwyczajem Igora też w tym właśnie barze, który zresztą ma w nazwie bar Michał Anioł, Michał Angelo, też tą kawę rano, żeśmy zawsze rano wypijali przed jakimiś dalszymi wędrówkami. Rzeczywiście trzeciego dnia to już jakby byliśmy witani jak
No
starzy
właśnie.
znajomi. Więc
No
i
to
to
jest
jest też,
coś.
to tworzy klimat tego miejsca, prawda? Człowiek tam nie jest bezosobowy i
Tak.
myślę, że to też bardzo Igorowi odpowiadało.
Naszą rozmowę dominują Włochy, no bo siłą rzeczy tak musi być, ale chciałam jeszcze zapytać o Paryż, bo przecież on też był w jakiś sposób ważny, bo tam były pierwsze ważne zlecenia. Jak pani postrzega Paryż w takim formowaniu się Igora Mitoraja jako artysty?
No myślę, że był bardzo ważny, może nawet ważniejszy niż Włochy, jeżeli chodzi o formowanie się, bo jednak tam się cała kariera zaczęła, wszystkie najważniejsze wystawy, tam był początek tak naprawdę, od takiej wystawy, która była prowadzona przez, w galerii prowadzonej przez bratanka ówczesnego prezydenta Mitterranda, więc to jakby tutaj też no, Igorowi bardzo otworzyło bardzo wiele drzwi i pozwoliło różne znajomości zawrzeć. Myślę, że był bardzo ważny, ale też myślę, że był bardzo taki intensywny i być może też dlatego Igor jednak wybrał to Pietra Santa i właśnie taki spokojniejszy rytm życia, bo Paryż no bardzo wiele mu dał, bardzo wiele mu zaoferował, ale też no był to taki chyba najbardziej intensywny okres w jego życiu. Więc tam jakby no, otrzymał dwie pracownie od miasta w Paryżu, co też myślę, że było bardzo ważne dla niego, dla takiego poczucia się już po prostu jak artysta, prawda? No myślę tak, że to było kluczowe tak naprawdę dla
No,
niego.
wolał takie ciche miejsca, wnioskuję po lekturze książki, bo tak jak mówię wcześniej, tak jak powiedziała pani jeszcze przed naszym nagraniem, że zbyt wiele o nim nie wiedziałam, znałam tylko to nazwisko, że był taki polski rzeźbiarz. Ale wydaje mi się, że to trudne dzieciństwo bądź co bądź, prawda? Bo ta brak ojca, bardzo duża chęć spotkania go, aż wreszcie jednak do tego nie doszło. I takie różne rzeczy związane z jego osobowością. Myślę, że też ta Pietra Santa bardziej pasowała, prawda, do jego osobowości, raczej takie wyciszenie i właśnie tak jak pani powiedziała, możliwość pracy w spokoju. No to rzeczywiście chyba tak, aczkolwiek no te pierwsze, właśnie chyba o ile dobrze pamiętam, to jakieś pierwsze zlecenie, nie wiem czy to Fontanna, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, Włosi mu dali, jak on był w Paryżu, prawda? We
Tak,
Francji.
no właśnie w zasadzie no, do Pietra Santy trafił dzięki Paryżowi, bo po tej wystawie właśnie w galerii dostał takie zlecenie na właśnie, no tak, zlecenie w zasadzie na takie wielkoformatowe rzeźby, no i okazało się, że jakby jednym z niewielu warsztatów są właśnie odlewnie w Pietra Santa, więc tak naprawdę dzięki Paryżowi się znalazł w Pietra Santa też. Ale no to był taki bardzo intensywny okres w jego życiu i I też myślę, że może gdzieś po prostu chciał troszeczkę uciec od tego, od tej intensywności.